programie będzie teraz bardzo kulturalnie, bo pani profesor Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej opowie nam, czym zajmuje się naukowiec zwany kulturoznawcą.
Wystarczy może przyjrzeć się samemu słowu kulturoznawca, żeby się domyślić, że tam będzie i kultura, i znawstwo. I ten kulturoznawca, czy kulturoznawczyni, to są badacze, którzy naukowo zajmują się różnymi zjawiskami kultury. A kultura, no to jest pole bardzo szerokie. W zasadzie, gdzie byśmy teraz oka nie zawiesili, na co byśmy nie spojrzeli, to jest związane z kulturą. Można wyjrzeć za okno, proszę bardzo, a tam za oknem jest jakieś osiedle, są jakieś drzewka posadzone według pewnego systemu, jest ustalone już od dawna w naszej kulturze właśnie to, że jeździmy prawą stroną, jeżeli ktoś widzi ulicę przez okno, to już widzi, że a za chwilkę za ulicą mamy też jakieś osiedle, mamy jakiś dom, na balkonie fotel albo kwiaty w oknie, telewizor widać sąsiada, bo pewnie ma taki już dosyć spory, że możemy go zaobserwować. To są wszystko elementy, które będą kulturoznawcę interesować. Co ludzie oglądają w telewizji? Dlaczego wybierają właśnie to? Co ludzie robią na swoich balkonach? I dlaczego właśnie w niektórych przypadkach jest to miejsce odpoczynku, w innym jest to miejsce grillowania, w jeszcze innym jest to punkt obserwacyjny, gdy któryś z naszych sąsiadów albo sąsiadka nie ma co robić i wtedy przygląda się, co robią inni sąsiedzi. Czyli zobaczmy, kulturoznawcę będzie interesowało, co i dlaczego ludzie robią oraz co i dlaczego ludzie nie robią. Popatrzmy, mamy na sobie jakieś ubrania. Jest jakiś system kulturowy właśnie, który nakazuje, że dzisiaj jestem ubrana właśnie w ten sposób. Nie mogę ja, ani pani, ani nasi słuchacze, nie mogą teraz siedzieć i słuchać naszej audycji w sutannach, bo jest to kulturowo strój przypisany księżom. Ja może zaczęłam od tego naszego pobliża takiego, czyli tego, co mamy najbliżej siebie, ponieważ zazwyczaj kultura potocznie jest kojarzona z tym, co jest kulturalne, czyli teatr, czyli opera. Też nawet od razu akcentuję to jak opera, żeby było tak bardziej staroświecko i dostojnie. Z kulturą też jest związane to, czy czytamy książki, czy nie, ale oczywiście, że to wszystko jest ważne. Też język, jakim się posługujemy, instytucje kultury, domy kultury. Ale pamiętajmy, że też kulturoznawcę nie tylko działanie domów kultury, oferta kulturalna Lublina interesuje, ale też właśnie te proste nasze domowe zachowania. Do takich prostych, wydawałoby się bliskich nam zachowań też należy Wigilia. Wieczerza wigilijna to bardzo mocny, tak wyrazisty dla nas obszar do badań, bo każda potrawa ma znaczenie. To, czy ktoś, kto czyta Ewangelię w tym roku, a kto w następnym, a jaka jest kolejność składania sobie życzeń przy opłatku, to wszystko są te obszary interesujące dla kulturoznawcy.
Kolejny obszar do badań podsuwają naukowcom nowe technologie, którymi posługujemy się na co dzień.
Ważnym takim teraz rozwijającym się obszarem zainteresowań kulturoznawców jest sieć. Czyli wszystko to, co dzieci i młodzież robi z internetem, w internecie, ze smartfonem, przed smartfonem. To są też te gry, jest nawet specjalna nazwa ludologia na taką dziedzinę kulturoznawstwa, która zajmuje się grami komputerowymi i tym, dlaczego niektóre gry są interesujące i co młodzież, wiadomo, że i starsi też lubią w grach. Dlaczego gry to taki ciągle duży obszar ludzkich zainteresowań?
Skąd taka nazwa ludologia?
Ludologia to słowo pochodzi od ludens, czyli zabawa, gra.
Jak tacy kulturoznawcy badają gry komputerowe albo przede wszystkim to, jak gry wpływają na nas, graczy?
Niektórzy naukowcy skupiają się na tym, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Czy należy pozytywnie oceniać gry, czy właśnie negatywnie. Czy dobrze, że dzieci grają w to, czy nie. Natomiast jest drugi odłam tego postępowania, powiedzmy, jak to się mówi, badawczego, gdzie z kolei raczej przyglądamy się temu, jak postaci z kreskówek wchodzą do gier komputerowych, albo na przykład jak postaci z powieści fantastyczne albo realne, a może czasem historyczne wchodzą do gier komputerowych. Przyglądamy się też, jak rzeczywistość ta dookoła nas istniejąca funkcjonuje w grach. Na przykład przeprowadzono kiedyś badania. Gra polegała na odbywaniu m.in. meczu piłkarskiego. No i się okazało, że z jakichś powodów nie sprzedawała się, nie spotkała się z zainteresowaniem odbiorców. Okazało się, że to z tego powodu, że zapomniano, że dzisiaj ważnym elementem każdego meczu są reklamy. I że te reklamy nawet wymyślonych produktów powinny się znaleźć dookoła murawy. Czy tak samo koszulki naszych piłkarzy czy sportowców też mają różne emblematy, napisy, elementy graficzne, związane też często z reklamą. I gdy zbudowano grę, w której już były te elementy, proszę bardzo, gra spotkała się z dużą popularnością. Czyli też ludologów będzie interesowało to, jak świat zewnętrzny wpływa na grę, ale również jak gracz, osoba, która gra, która korzysta z gry, zmienia też świat dookoła siebie. Z jakichś powodów wybiera pewne dzwonki w swoim smartfonie, które na przykład pochodzą z gry. Z jakichś powodów poszukuje plakatów, które zawiesza na ścianie, a które nawiązują do gry. Czyli zobaczmy, że gra będzie kształtowała też i desktop naszego komputera. Te światy się przenikają i kulturoznawca spróbuje odgadnąć, jakie mechanizmy tym kierują, czyli dlaczego ludzie to robią.
Oczywiście każdy kulturoznawca sam wybiera temat swoich badań, to co szczególnie go interesuje, co chce zbadać i przekazać innym wyniki swoich badań. Czym zajmuje się i co bada nasz dzisiejszy gość, pani profesor Katarzyna Smyk?
Kilka lat badałam choinkę. To jest bardzo sympatyczny temat i lubię o tym mówić, chociaż już dawno się tym nie zajmuję, bo to zawsze wywołuje uśmiech na twarzach moich rozmówców. Jak to choinkę? Mówię tak, siedziałam pod choinką 9 lat, bo tyle zajęły mi badania, bowiem śledziłam świat dookoła w czasie świąt Bożego Narodzenia, czyli takim jednym z narzędzi kulturoznawczych, takich narzędzi badawczych jest aparat fotograficzny, czy też aparat dzisiaj już w każdym dobrym smartfonie osiągalny. To jest narzędzie, którym się obserwuje i robi notatki w świecie dookoła. Oczywiście sieć, czyli internet i obserwacja tego, co na stronach informacyjnych, czy właśnie w mediach społecznościowych w tych okolicach świąt Bożego Narodzenia się pojawia, a gdzie tylko były jakieś odniesienia do choinki, to mnie już to ciekawiło, ale również postąpiłam tak bardzo staroświecko, czyli z dyktafonem. No dzisiaj też mamy go w smartfonach, ale z dyktafonem wykonałam szereg, ponad setkę rozmów, wywiadów z mieszkańcami Polski, tymi starszymi, którzy jeszcze pamiętali stare choinki tuż powojenne, bo sami dzisiaj mają po 70-80 lat, więc mogli mi opowiedzieć o tym, jak ten zwyczaj choinki zmieniał się przez ostatnie lata. Także to był taki mój temat. Zajmuję się też motywem świętości na przykład. Dopytuję ludzi, co jest dla nich święte, z czym się kojarzy świętość. Ta świętość dla nas, tak jak pomyślimy o świętości w pierwszym odruchu, to od razu widzimy Kościół Pana Jezusa i oczywiście to jest też bardzo ważny temat Pana Boga i w naszej kulturze to jest istotne. Świętość to też coś więcej. Gdy pytałam o postaci święte, to na przykład moi respondenci w ankietach, ankieta to taka prośba o wypełnienie czy odpowiedź na kilka pytań, więc na przykład jak pytam o święte osoby, to jest bardzo piękne, pojawia się babcia jako osoba święta, na przykład ktoś mi odpowiada, bo ona każdemu pomoże, nawet psu, który jest biedny i głodny, pomaga także. Albo no, mój nauczyciel jest osobą świętą, też kto inny mi napisał w takiej ankiecie, dlatego że ma dla mnie świętą cierpliwość. Kto inny sobie skojarzy świętość ze swoim pokojem, to jest moja świętość, zabraniam tam komukolwiek wchodzić, to jest moja święta, najbliższa przestrzeń. Czyli zobaczmy, pytamy o taką prostą rzecz, jaką jest świętość, a się okazuje, że ludzie nam tyle o tym, co jest dla nich najwartościowsze, od razu mówią.